Dobrze, panie redaktorze, rozpoczynajmy.
Panie redaktorze. Wiecie sami co.
Jest Was Podcast. Witamy serdecznie w 29. odcinku Jest Was Podcastu, czyli odcinku, który poprzedza 30. odcinek, więc możemy powiedzieć, że właściwie to jest rocznica.
Tak.
Dobrze, dobrze wysnułem ten wniosek.
Nie mam nic do dodania po prostu. Tak, no, to jest zdecydowanie rocznica. I chciałbym powiedzieć dwie rzeczy.
Na start, od razu już.
Na start, od razu. Dobrze. Wiesz, tętno pulsu, tętno pulsu.
Oczywiście.
Po pierwsze, za tydzień nagrywamy odcinek numer 30, a to oznacza, że nagrywamy podcast... A nie, to nie jest okrągła rocznica żadna.
Jak to? 30? No jak? Co?
No tak, ale przez chwilę sobie tak patrzę na tą 30 i mówię, o to... Przez 6, to już 5 miesięcy robimy ten podcast, po czym się zorientowałem, że tak właściwie to my wydajemy 4 odcinki miesięcznie, czyli przez 4 i to właściwie nie daje niczego fajnego.
Nie, nic no specjalnego dobrze. Nie daje, no. No ale trudno. Tak, to będzie 30 odcinek.
No tak, więc to jest no 30 odcinków to jest 30 tygodni, to i tak jest sporo. To już robimy więcej niż pół roku.
No tak, to prawda.
Ale ważna informacja jest taka, że jakby 30 odcinek już ja sobie zarezerwowałem, że to będzie odcinek specjalny. Już mówiłem o tym od długiego czasu. Wojtek jakby nie tyle się zgodził, co nie pozwoliłem mu nie powiedzieć czegoś innego.
No.
I 30 odcinek będzie odcinkiem, w którym będziemy mówić... Prawdopodobnie to będzie po prostu też jakby zwykły odcinek, który będzie miał jakby jeden długi temat, bo jakby powiemy, co się wydarzyło, powiemy, co się... jakby będzie normalny odcinek, ale jednym z tematów takich dużych będzie to, jak powstają aplikacje mobilne.
No, o tym już mówiliśmy.
Tak tylko, że teraz będzie o tym generalnie od A do Z, opowiem, jak to wygląda, ile to wszystko kosztuje, tak dalej, tak dalej. I prośba właściwie, nie tyle prośba, co informacja dla was, że jeśli chcecie zadać jakieś konkretne pytanie, na które chcecie mieć odpowiedzi w tym 30 odcinku, to paweł@jesus.pl albo podcast@jesus.pl.
Albo na Twitterze, albo na fejsie,
gdziekolwiek. Ja to zbiorę wszystko do mojej notatki, z której będę korzystał w trakcie 30 odcinka.
Doskonale. Tak. No i tyle. Tyle o 30 odcinku.
To follow-up jeszcze z 20... Teraz są 29, więc tak. 27 albo 6?
Nie, 7 chyba. Tak.
W trakcie chyba nagrania naszego odcinka pojawiły się nowe ceny Dropboxa, tak? Dobrze pamiętam?
To znaczy, no jakoś to informowaliśmy o tym, że tam nie chodziło o nowe ceny, tylko że zwiększenie transferu. To znaczy ze 100 giga ten pierwszy pakiet podskoczył do 1 terabajta za 10 euro.
Tak. I dostaliśmy mailem informację od kogoś... Mogę przeczytać imię, nazwisko, ale nie wiem, czy by chciał.
Dlaczego nie?
No nie wiem. Dane osobowe czy coś.
No to imię chociaż.
To już ci powiem.
A widzisz, myślałeś, że jesteś taki cwany, że o, nie wiem, czy chcę, a tak naprawdę nie chciał ci się sprawdzić.
Nie no, Łukasz.
No i dobrze, Łukasz do nas napisał. Napisał do nas, bardzo fajny hint.
Tak, że mamy błąd na stronie, to po pierwsze, co poprawiłem od razu.
No, dziękujemy.
A druga informacja jest taka, że jeśli wykupi się subskrypcję tego Dropbox konta premium przez telefon, w sensie on akurat wysłał z iPhone'a, nie wiem, jak to wygląda na Androidzie, nie wiem, czy to sprawdzałeś, ale prawdopodobnie to samo, w sensie też jest taniej. No to właśnie jest taniej.
Właśnie, i tam przez telefon.
Tak, i różnica jest, z tego co pamiętam, całkiem spora, bo w przypadku planu 3-miesięcznego to kosztuje 23 euro, tak? Na 3 miesiące 1 terabajt, a nas przez stronę chyba 10 euro, tak?
Więc jakby 10 euro miesięcznie się płaci.
10 euro miesięcznie, no. Tak. Więc jakby tutaj się 8 euro oszczędza na planie 3-miesięcznym. Plan roczny, no to prawdopodobnie skoro 10 euro za miesiąc, czyli 120 euro, przez iPhone'a można kupić za 90 euro, więc jest dużo, dużo, dużo taniej.
Myślę, że warto to rozważyć, szczególnie jeżeli myślicie o powiększeniu sobie miejsca na Dropboxie, a nie macie pod ręką żadnych testowych telefonów, które dają to w pakiecie.
Tak, bo HTC One kiedyś dawały, Samsung Galaxy dawały. Uzbierało się tego wszystkiego.
Owszem. Najlepsze było logowanie się do telefonów wystawowych, to ja polecam. Pod warunkiem, że są podłączone do netu, wystarczy, że wpiszecie swoje dane do Dropboxa, zalogujecie się i za chwilę usuniecie to konto.
Usuń to!
I wtedy dostajecie plus 20 giga na przykład, albo tyle, ile jest ustalone na
Samsung rozdawał chyba 60.
I to chyba przy tym telefonie, przy tym aparacie.
W sensie... Nie, to przez trójce chyba było, albo z czwórce.
A nawet, a widzisz, no.
Bo
okay.
Wiem, że 2 lata temu dostałem i teraz mi jakoś wygasło jakiś czas temu, więc okay. Prawdopodobnie przy jakiejś S3 czy czymś. Wojtku,
no.
To skoro zrobiliśmy już tą część jakby naszych informacji, to jak tam twoje konto na Elo, powiedz mi? Jak tam followersi?
Ja nie tam... założyłem, ja jestem hipsterem i nie założyłem tam konta w ogóle.
A, to ja założyłem.
Stwierdziłem, że to jest inwestycja czasu. Moje 30 sekund na założenie konta jest dużo cenniejsze niż faktyczny outcome, że tak się wyrażę po angielsku. I nie zainwestowałem tych 30 sekund.
Ja zainwestowałem te 30 sekund i napisałem, że jem pomidorową.
Aha.
I dzisiaj napisałem też, dzisiaj w środę, napisałem też status, że i nawet sprawdzę, przeczytam ci, bo to był bardzo, bardzo dobry status. Nie wiem, czy zebrał jakieś lajki, też się dowiemy. Chociaż no Elo nie ma lajków. Niestety.
Ale zobaczysz, ile osób go widziało.
Tak, zobaczę, ile osób go widziało. Więc napisałem dzisiaj status. Piję sok.
O, wow.
I widziało go 67 osób.
Super. Czy były jakieś komentarze?
Nie no, co ty?
Aha, okej. Okay. No to spoko. No jakby, znaczy już pomijając to, cały internet szuka cały czas zamiennika Facebooka. Z Google Plusem się Google'owi nie udało i chyba już się nigdy nie uda.
A ja żałuję strasznie, wiesz, że tak jest.
No wiem, już też to nie znacie nasze serduszko w stronę Google Plusa, który jest spoko, ale nadal z niego nie korzystamy. W każdym razie...
Ja tam czasem wchodzę. No, i daje te słynne 1 plusy.
Dobrze. Natomiast no tak, internet szuka, powstało Elo, nagle z niewiadomych przyczyn stało się bardzo duże. Wszyscy o tym mówili, twierdzili, że tak, to zabije Face'a. Oczywiście.
Padło jakiś czas temu, bo tyle było zaproszeń, tyle ludzi tam wyszło.
No widzisz.
Krążą pody, że było 5 osób naraz w serwisie.
5? Wow, okej. Okay. Czyli jednak ten serwer na NASie postawiony Synology nie wytrzymał.
Niestety, ale już jest w ogóle pierwszy zlot Elo zapowiedziany.
Ale mamy w Polsce czy w ogóle
tak,
na świecie?
W ogóle na świecie, ale jakby będzie też jedna edycja polska.
Wow.
Mamy się spotkać w windzie podobno.
Okej.
Okay. Więc będzie...
Ale wiecie w którym budynku, żebyście się, wiesz, znaleźli.
No wiesz, będziemy mieli wszyscy koszulki Elo, więc to...
Aha, spoko, nie, no to dobra.
Żarty na bok, Elo umrze za 3. No tak naprawdę Elo to jest taki ADN, czyli tam app.net, jest tylko, że bez tego, co app.net próbował robić, żeby być jeszcze bardziej spoko. I do tego...
próbował robić, żeby być spoko, czyli wyciągał kasę od swoich userów.
Tak, tak.
Rozumiem.
I oferował, jakby wiesz, miejsce na dysku, ale jakby oni mieli chociaż aplikacje mobilne, nie? A tutaj nie ma nic.
No wiem.
Ale problem z Elo jest taki, że ktoś w ogóle napisał, że to jest bardzo ładny design, nie?
Nie wiem z której strony, bo ja widziałem, owszem, w użyciu i nie uważam tego za...
Jeśli to jest dobry user experience, no to mam... No mam generalnie dużo.
To co, rezygnujesz z pracy?
Jeśli to jest dobry user experience, to znaczy, że ja przez ostatnie 2 lata nie zrobiłem nic dobrego.
No właśnie.
O, bardzo ładnie. I sobie dodałem też ego.
No ładnie, ładnie. No tak, no Elo prawdopodobnie za chwilę zniknie. Nie wiem, czy czytałeś, ale jest też kontrowersja wokół Elo.
Tak,
polega ona
kontrowersja
na tym,
polega na tym,
że... wzięli hajs. od inwestorów, a jako tego typu firma i firma o takim założeniu, że robimy wszystko dla userów, nie powinna tego robić po prostu.
Znaczy wiesz, no też oni... Znaczy właściwie to jest tak, tam są jakby dwie kwestie. To, że wzięli hajs od inwestorów jakby na rozwinięcie swojego biznesu jest okej. Okay. Nawet mimo tego, że robią jakiś social, nie? Mhm. Ale problem jest taki, że to jest biznes. On musi na czymś zarabiać.
No tak, tak. Nie ma żadnego biznesplanu w ogóle.
Tak, wiesz, w sensie jakby Snapchat też jest darmowy i tak dalej, nie? Ale Snapchat zarabia na możliwościach marketingowych, a Elo nie ma nic i musi zarabiać. Więc zakładam, że w którymś miejscu albo będą kazali sobie płacić.
Tak.
Albo zaczną sprzedawać użytkowników.
Tak. Albo na przykład zaczną sprzedawać... O Jezu, przepraszam najmocniej, to jakieś tutaj wibracją zapomniałem wyłączyć. Ja w ogóle jestem chory, więc ja od razu mówię, że przepraszam za swój głos i mogę troszeczkę majaczyć. Nie przejmujcie się, to jest po prostu bardzo ciężka gorączka.
Wojtek umrze, dlatego jak dzisiaj pisałem na Facebooku, szukam nowego co-hosta. No bo Wojtek, no, masz ile? Pewno z 37 stopni, co?
No tak, no to może być już tyle właśnie.
O Boże.
No także tak. Dobrze, ale wracając. Elo za chwilę umrze. Dziękuję, pozdrawiam. Wzięli kasę. Oczywiście jakąś kasę trzeba mieć, natomiast tak, jeżeli wzięli kasę, to będą musieli ją oddać w jakiś sposób. Może zaczną sprzedawać na przykład miejsce dla firm. To znaczy, że wiesz, na przykład, nie wiem, konta prywatne to spoko. Każdy może mieć za darmo, a firma musi zapłacić za to, żeby tam wejść. Tylko, że żadna tego nie zrobi, bo tam nikogo nie będzie za chwilę, no więc wiesz, jakby... Nie, no, jeżeli nie ma żadnego pomysłu, było wiele, wiele takich serwisów, które zdobywały sobie po prostu użytkowników na tym, że były super. Tak było z Twitterem, przez wiele, wiele lat nie zarabiał w ogóle nic, ale tam przynajmniej inwestorzy byli w stanie powiedzieć, okej, okay, mamy tam ileś miliardów użytkowników, czy tam milionów, set milionów, tak, jakoś tak.
Dużo.
Mamy bardzo dużo użytkowników i w Twitterze bardzo łatwo jest wymyśleć to...
Model biznesowy.
Model biznesowy, to znaczy, że wiesz, jakby, okej, okay, możemy wrzucić jakiś sponsorowany post i zrobimy to na tyle dobrze, żeby ludzi nie wkurzać, żeby zostali z nami, żeby mieli podobny user experience i...
Generalnie reklama na Twitterze to jest w ogóle bardzo fajny temat ostatnio.
Tak.
Ostatnio robiłem sobie research tego tematu. Nie wiem, czy wiesz, jakby w Polsce to nie działa, no. Oczywiście, ale w Stanach jest reklama targetowana po reklamach, które są w telewizji.
A, ale pojawia się w czasie, kiedy...
W tym momencie, kiedy jakby oglądasz telewizję i masz Twittera przed sobą,
no,
no to jak leci reklama produktu X, to no, tobie na Twitterze wyświetla się produkt X.
Mega
to nie,
rzecz.
To nie działa tak, że jakby telefon słucha cały czas w tle, czy coś takiego, nie, nie. To działa po prostu tak, że oni mają...
O odpowiedniej godzinie...
Ramówkę. Muszają,
no.
Tak, mają ramówkę po prostu reklam i targetują tak w zasadzie, wiesz, oglądasz coś na telewizorze i w tym samym momencie pojawia ci się to na Twitterze. Bardzo, bardzo fajny sposób aktywizacji, wiesz, potencjalnych kupców?
Klientów?
Powiedzmy. Klientów, tak.
No. Nie, fajny pomysł dla ludzi, którzy kupują reklamy w telewizji jako rozszerzenie tego, bo przecież wiesz jak jest, kiedy włączają się reklamy w telewizji, to albo idziesz się wysikać, albo idziesz sobie zrobić kawę, albo na chwilę przełączasz na inny kanał, a tutaj albo właśnie idziesz na Twittera, żeby skomentować to, co się działo w swoim ulubionym programie i na chwilę, wiesz, patrzysz o to, o, jakaś reklama, nie? Która po prostu, tak jak wiecie, na Twitterze nie jest wcale inwazyjna. No po prostu jest to jeden z tweetów, które pojawiają się na timeline'ie i tyle. No,
tylko
i...
w oficjalnej apce i tylko na stronie.
Tak, dokładnie tak. Ale prawdopodobnie
soon
będą wymagane jakby obsługa tweetów reklamowych będzie wymagana od każdej aplikacji, więc wiesz.
Podejrzewam.
No. Ale dziwne, że jeszcze tego nie zrobili w TweetDecku. To mnie zastanawia, bo to jest przecież ich aplikacja. Więc
mówisz co? Bo to prawdopodobnie nie jest takie proste, jak myślimy.
No pewnie nie, no.
To nie jest prawdopodobnie jako część timeline'u. dodatkowa część timeline'u, tylko to jest jakby prawdopodobnie jakaś dodatkowa funkcja w API, czy dodatkowe zawołanie.
Nie wykluczone.
Wywołanie. Mhm.
No spoko, no. Tak czy inaczej Elo umrze. Nie liczę, znaczy nie, dobra, jeszcze raz. Nie wróżę mu sukcesu.
O. Dobrze. Dostaliśmy pytanie na Facebooku na temat, który już rozmawialiśmy, bo na temat klientów e-mailowych od...
Tak.
Nie mam otwartego Facebooka, więc nie wiem od kogo.
Ja ci powiem od kogo. Od Jacka Wołpiłka.
Okej, więc Jacek zadał nam pytanie odnośnie klientów mailowych.
Tak ogólnie. No to jakby na pewno możemy go odnieść do jednego z odcinków, jednego z pierwszych w ogóle odcinków, w którym rozmawialiśmy o mailboxie. To będzie akurat łatwe do znalezienia, bo na stronie, jak wpiszecie wyszukiwarkę mailbox, to na 100% się pojawi. No i tam dużo rozmawialiśmy o tym, jak z maila korzystamy, jak zmienia w ogóle korzystanie z maila, mailbox i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałem dopowiedzieć do tego tematu jedną rzecz, bo ja w pracy korzystamy z Exchange'a. Co oznacza, że niestety nie da się go spiąć z mailboxem. No chyba, żebym był bardzo, wiesz, bardzo bym chciał, no to bym sobie, nie wiem, przekierowywał wszystkie maile z pracy na jakieś inne konto na Gmailu i coś tam jakoś, wiesz, cudował, ale wtedy nie miałbym książki adresów i właściwie by to na pewno nie działało tak, jak powinno. W każdym razie, wiesz, ja mam Exchange'a i stwierdziłem, że okej, na mobilnych urządzeniach zrobię sobie tak, że wepnę tego Exchange'a po to, żeby mieć po prostu możliwość, jak, nie wiem, utknę gdzieś w korku, to zawsze mogę wejść i sprawdzić, czy nikt nic ode mnie nie chce. I zrobiłem to i wpiąłem sobie tego Exchange'a bezpośrednio w aplikację Poczta, czyli tą, która przychodzi, akurat ja mam HTC One, jak wiecie, więc on ma tą swoją nakładeczkę przepiękną, więc ja sobie korzystam z aplikacji, którą dostarcza HTC, nazywa się Poczta i działa i wygląda bardzo spoko, bardzo dobrze współpracuje z Exchange'em, obsługuje konta, właśnie książkę adresów, maile. Właściwie muszę powiedzieć, że niczego mi w niej nie brakuje. Ja korzystam z tego maila dość często, wbrew pozorom, i sprawdza się świetnie. I muszę przyznać, że jakby po kilku miesiącach okazało się, że troszeczkę się przekonałem w ogóle do Exchange'a, do jakby tego pomysłu, bo u nas to jest wszystko zintegrowane, tak? Jakby z jednej strony mamy maile, z drugiej strony mamy też książkę kontakty, tak, wszystkie na Exchange'u i mamy też na przykład rezerwację sal w Exchange'u, więc jakby za pośrednictwem Outlooka jesteśmy w stanie zaprosić ludzi na spotkanie, sprawdzić, czy oni nie mają nic w kalendarzu przypadkiem w tym czasie i jeszcze zabukować do tego salę. Więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie i w sumie po tych, mówię, kilku miesiącach przyzwyczaiłem się do Exchange'a i muszę powiedzieć, że daje radę nawet, nie? I nawet właśnie na mobilnych urządzeniach przy okazji wykorzystałem sobie opcję w tej poczcie, że synchronizuję e-maile tylko w godzinach tam od 8.30 do 17.00. I tyle. I jakby, wiesz, po 17.00 nawet nie wiem, że przychodzą jakieś maile. Działa to doskonale. Jestem w domu, więc niczym się nie przejmuję. I bardzo fajnie. Zresztą aplikację Mail App też doskonale współpracują z Exchange'em i ja bardzo często z tego korzystam. Super sprawa.
Potwierdzam, dobrze się synchronizują, ale ja tak nie używam.
No wiem, no bo ty masz wszystko na Gmailu, nie?
No mam to szczęście, że mam wszystko na Gmailu i za wszystkie konta gmailowe płacimy. Mhm. Więc mogę wymagać i wszystko dobrze działa.
No i super. I super, tak też można. Także ja nie przyznam się szczerze, że absolutnie nie miałem potrzeby korzystać z jakichś dodatkowych zewnętrznych aplikacji do obsługi poczty. Tylko mailbox i właśnie standardowa poczta. I mam tą standardową pocztę też na Nexusie zainstalowaną, ale to jest ta, która przychodzi razem z systemem Androida. To też jest zabawne, że ma aplikację Gmail, ale też aplikację poczta właśnie po to, żeby móc obsługiwać inne protokoły poczty. No i to też sprawdza się całkiem spoko, więc jakby nie mam nic do dodania w temacie chyba.
Ja kiedy pracowałem w O2, to też korzystałem jakby z... na łanie, z tego co pamiętam, bo chyba wtedy miałem już łana, a na pewno na Nexusie 7 też korzystałem z aplikacji Poczta, bo to był zwykły, znaczy to nie był zwykły, to był jakiś tam Exchange, który też nie do końca działał tak jak powinien, ale tak było trzeba. I też na iPhone'ie wiem, że korzystałem z MailAppa, no i to działało też słabo, bo coś tam, niestety tam było trochę problemów z pocztą, ale jak macie właśnie pocztę, która nie jest Gmailem i nie jest iCloudem, czyli nie możecie tego wrzucić do mailboxa, to są dobre aplikacje, to prawda. To są bardzo dobre aplikacje.
Proste i jakby no, mają wszystkie funkcje, które potrzebujesz. No, przynajmniej w moim przypadku. No.
Tak, no przychodzą maile, odpisujesz na maile, widzisz maile.
Odczytuję maile albo ustawiam jako nieprzeczytane. Wow.
No, wow.
Jakby wiesz, no, czego chcieć więcej?
To jest ten słynny mail management i getting things done.
Dokładnie to. Dokładnie to. A przy okazji Getting Things Done, no to Bartek Rak z kolei zapytał nas o to, czy korzystamy z aplikacji do przypomnień, takie jak AnyDo na przykład.
No więc
to pewnie ty więcej będziesz miał do powiedzenia w tym temacie.
Przetestowałem chyba wszystkie możliwe aplikacje do przypomnień.
No i...
AnyDo, Trello, Wunderlist, Things, Asana, To-Do, czyli pisane jako dwa do, Clear albo Clean, To-Doist, coś tam, jeszcze więcej słów.
Listonik.
Tak, znaczy listonik jest super do zakupów, ale o tym już mówiliśmy.
Tak.
Generalnie przetestowałem to wszystko, więc... wyrobiłem sobie już jakiś flow tego, co jak działa i z czego faktycznie korzystam. I ostatecznie po przetestowaniu tego wszystkiego, po wydaniu kupy pieniędzy na te aplikacje, bo same Things na iPhone'a kosztują 10 euro?
A one na iPadzie się instalują?
Nie, na iPada jest wersja za 20 euro.
Ojej, szkoda, bo już bym wziął od ciebie jako rodzina.
Ale i chyba na iPada właśnie nie mam, bo iPada nie miałem wtedy, na iPhone'a mam i na Maca też mam i ona kosztuje chyba 50 dolarów. Także 60 baksów za dwie aplikacje. I to były najdroższe aplikacje do Todusów, z jakich korzystałem. Do zarządzania zadaniami w grupie, czy na przykład w pracy, to korzystaliśmy generalnie z Asany, z Wunderlista i z Trello. Trello mi się najbardziej podobało, teraz korzystam z Asany i odkrywam, jak bardzo dużo umie, ale aplikacja mobilna mnie denerwuje. Trello była prostsza, bo tam po prostu wyświetlała karty, ale Asana jakby przez web jest świetna, no ale jest naprawdę monstrum i ja dopiero teraz przy takim hardkorowym zarządzaniu zadaniami to odkrywam wszystkie jakby możliwości. Kiedyś korzystaliśmy z Marcinem z niej w O2 i to było takie, wiesz, na zasadzie przenosimy post-ity tak naprawdę do Asany, wiesz, czyli coś... No więc to nie do końca dobrze działało. Zresztą też był problem jakby, wiesz, uzupełniania listy zadań. No teraz mam nawet ten problem z uzupełnianiem listy zadań, bo po prostu robię rzeczy i zapominam o tym, żeby coś wpisać. I to też jest problem, bo nie widać, co się wydarzyło, nie? Więc ostatecznie po 2 albo 3 latach wybierania listy zadań, list zadań, aplikacji do przypomnień i całej reszty, ostatecznie zatrzymałem się na takim połączeniu, że na główną moją aplikacją do trzymania zadań są przypomnienia na iPhone'ie. Z racji tego, że są natywne i z racji tego, że mogę je uruchamiać z Siri i z racji tego, że po prostu działają. Nie potrzebowałem niczego, co byłoby jakoś tak bardzo mocno, wiesz, związane z takimi zarządzaniem życiem prywatnym w zadaniach, nie? Na przykład, wiesz, projekt Visa, czyli zrób zdjęcie, zanieś zdjęcie tutaj, dostarcz paszport, zapłać coś tam, tak dalej. Nie potrzebowałem niczego takiego. Potrzebowałem tylko czegoś, co mi na przykład powie, jak wyjdę z pracy, to powiedz mi, że muszę zrobić zakupy, więc nie powinienem jechać od razu do domu, tylko powinienem jechać gdzieś tam. I potrzebowałem czegoś takiego. To się synchronizuje z Maciem, synchronizuje się też z wersją webową, więc niczego więcej mi nie potrzeba. Więc do prywatnych zastosowań, mimo tego, że bardzo chciałem korzystać z Thingsów do prywatnych zastosowań, bo mi się Thingsy w ogóle bardzo podobają, no ale do prywatnych zastosowań wykorzystuję tylko przypomnienia natywne na iPhone'ie. Prawdopodobnie jakbym miał iPada, to na iPadzie też. Na Macu, no też. przypomnienia?
A jakbyś miał Androida?
Właśnie jak miałem Androida, to korzystałem z Google Keep.
Okej.
I trochę żałuję, że nie ma żadnej dobrej aplikacji do Google Keep, albo natywnej, po prostu od Google'a dostarczonej aplikacji do Google Keep, bo Google Keep jest super. I działa bardzo fajnie, bardzo szybko i to też jest jakby, to są takie przypomnienia tak naprawdę na Androida, więc nie różnią się za dużo poza tym, że Keep tak naprawdę jest bardziej notesem niż takimi stricte przypomnieniami, ale funkcję spełnia tą samą, plus zastępuje też ewentualnie Simple Note'a.
No jasne.
Więc jakby do prywatnych zadań wystarczą mi przypomnienia, a jeśli chodzi o takie duże zarządzanie procesami i zadaniami, no to w tym momencie mówię, korzystam z Asany, z którą wykorzystuję na 100% i ze wszystkich możliwości korzystam tak naprawdę. Kiedyś korzystałem z Trello i też było świetne. My z Wojtkiem próbowaliśmy na Asanie zadawać sobie zadania odnośnie z podcastu. Zrobiliśmy też board, nie tyle board, co zrobiliśmy sobie też konta na Wunderliście. I obydwie rzeczy się nie udały z jednego konkretnego powodu, który generalnie zabija wszystkie systemy do zarządzania zadaniami. Brak czasu na robienie tych zadań, sprawdzanie tych zadań, dopisywanie tych zadań i generalnie organizowanie tych zadań. Jeśli to są podstawowe rzeczy, które ubiją wszystko. Mhm. I jakby tak naprawdę wyszukanie narzędzia to jest tylko po to, żeby znaleźć narzędzie, które sprawi, że będzie ci się chciało trochę bardziej wpisywać te wszystkie rzeczy niż normalnie ci się chce. No tak, więc Asana u mnie, Trello jest fajniejszy niż Asana troszeczkę, mam wrażenie, ale Asana do pracy, przypomnienia prywatnie. Tak, taki jest mój flow. Ewentualnie zamiast przypomnień Google Keep, zależnie od tego, czy macie Androida czy iPhone'a.
Okej.
Okay. A Wojtyła?
O dziwo okazuje się, że mam... Znaczy tak, przypomnienia zapisuję w kalendarzu jako wydarzenia. Pozdrawiam, nadal. A jeżeli chodzi o maile, które mają mi coś przypomnieć, to korzystam z Mailboxa i przerzucam sobie je na późniejszy czas. No, o tym rozmawialiśmy.
Ja w ogóle bardzo doceniam tą funkcję w Mailboxie, która pojawiła się, jak pojawiła się wersja Macowa, o której też rozmawialiśmy.
Tak, wiem, co chcesz powiedzieć.
Prześlij na komputer albo prześlij na telefon.
To jest mega.
Mega. Myślałem, że zaraz powiesz mi... Nie o to mi chodziło.
Nie, ale nie.
Nie, to jest absolutnie doskonałe, bo...
Oczywiście.
Ja budzę się rano i zawsze mam około 30 maili. I niektóre z tych maili na przykład... Mogę się zająć od razu nimi. Ale muszę to zrobić z komputera, więc po prostu przerzucam sobie na komputer. Albo na przykład dostaję maila z test flighta, że muszę zainstalować nową wersję aplikacji. Od razu przerzucam, pokaż na telefonie i ona się pokazuje tylko na telefonie, nie widzę jej na Macu. To jest tak doskonałe.
No.
I to działa instant, zauważyłeś?
Nie, bo ja nie mam mailboxa na kompie. Nie czuję potrzeby, ja tak mało maili dostaję, że wiesz.
Okej. Okay. Ale najfajniejsze jest właśnie to, jak na przykład mam telefon w ręku, mimo tego, że mam otwartego mailboxa na komputerze, mam telefon w ręku i widzę na przykład 10 maili i siedzę z telefonem w ręku, bo nie chce mi się robić to przez komputer i tak sobie przeciągam te maile, wiesz, usuń, tu na później, to jest przeczytane już wcześniej, nic się nie pojawiło nowego tego. I widzę tylko, jak na Macu znikają te pojedyncze wiadomości. To jest tak piękne uczucie, to jest tak, o tak... No tak, mniej rzeczy, wow.
Ale tak samo dobrze działa Simple Note przecież, jak wpisujesz coś, wiesz, na telefonie i nagle masz otwartą aplikację na kompie,
tak,
to
zdecydowanie.
Po prostu, wiesz, od razu, znak po znaku praktycznie.
Chociaż ja i tak korzystam cały czas z Notion Velocity.
Nie wiem, uważam, po co.
No bo jest prostszy.
Nie wiem, co może być prostsze od Simple Note'a, no stary.
No właśnie to jest jeszcze prostsze od Simple Note'a. Masz jedno okienko na wpisywanie, drugie na szukanie i trzecie na wpisywanie. Dan, koniec, nic więcej.
Trzy okienka, super, rzeczywiście ekstra.
Tylko, że jedno z tych okienek jest od razu do tworzenia i do wyszukiwania. Drugie z tych okienek to jest po prostu lista, która też jest na Simple Note'cie normalnym. I trzecie to jest content.
No dobrze, a w Simple Note to jest
content
wszystko w jednym.
You Mordo. Care about.
Mordo.
To jest tak John Ivy powiedział.
Tak.
Że trzecie okienko, this is the content you care about.
Johnny. A wiesz, a że, jeszcze, nie wiem czy wiesz, ale teraz, przepraszam, że ci przerwę, ale Nie wiem, czy wiesz, ale chyba dzisiaj był pokaz jakiś w Paryżu.
Boże, tak. Johnny Ive był w ogóle.
Był
w ogóle Francji. W ogóle
nasz ulubiony ten pisemko w ogóle. Były pokazane Apple Watche i to było takie słodkie, że były wszystkie za szybą.
Żeby plebs nie dotknął.
No.
Wiesz, ja ostatnio znalazłem Apple Watcha, który mi się podoba i się z tym czuję trochę źle.
Wiem, widziałem, już na filmiku pokazywałeś screeny.
To nie jest screen z filmika, tylko ze strony.
Okej.
Okay. Ale no, to jest ten zwykły watch, który ma skórzaną ciemnobrązową bransoletę.
Okej. Okay. Super wytłumaczyłeś.
Wrzucę linka.
Dobrze, wrzuć linka. No, zresztą wrzuć linka do swojego posta, to będą ludzie wiedzieć, co ci się podoba. O, już pstryk. Oczywiście trzeba zapisać od razu.
No, bo zapomnę.
No dobrze. No dobra, no to chyba tyle o tych przypominaczkach różnych.
Ja mam wrażenie, że robiliśmy już taki temat.
Był taki temat, oczywiście, że był. To chyba było wtedy, kiedy... produktywności.
Tak, i śmiałem się wtedy z ciebie, że używasz kalendarza do zapisywania zadań.
No
z tego,
i to się nic nie zmieniło, śmiej się dalej. Dobrze, opowiedz trochę, bo pamiętasz, jak wchodził Uber, to żeśmy się bardzo śmiali, a okazało się, że ostatnio jechałeś.
To prawda, jechałem nawet 3 razy już w ciągu ostatnich 2 dni.
Szok.
Może background, dlaczego jeździłem Uberem? Bo dostałem bardzo dużo pieniędzy od nich.
Znaczy, mianowicie... A co, zapłacili ci, żebyś jeździł?
Nie, znaczy tak, ale bo to było tak, że... Jak wszedł Uber, to po założeniu konta można było robić takie, znaczy po prostu reflinki, tak?
No tak.
Jeśli ktoś założy konto z mojego linka i przejedzie, to ja dostaję za to hajs. Easy. Dostaję 20 zł za każdy przejazd. No i 5 z moich znajomych przejechało w ten sposób, więc uzbierała mi się 100.
Nice.
Więc wczoraj, czyli we wtorek, stwierdziłem, że wyjdę z domu.
Wow, to ale... duże wydarzenie w twoim życiu.
Tak, ale z racji tego, że jakby jak ja wychodzę z domu, to ja nie idę, to zamówiłem, jakby stwierdziłem, że zamówię Ubera, żeby dojechać do miejsca docelowego.
No.
I z powrót z miejsca docelowego też oczywiście zrobiłem Uberem i byłem w szoku. Bo trasa, którą normalnie taksówką pokonywałem za 18 do 20 zł, zapłaciłem wczoraj złotych 11.
Okej.
Okay. Trasa od was do mojego domu... która normalnie kosztuje 80 zł w nocy.
Tak, to potwierdzam, ja mieszkam na końcu świata, owszem.
Normalnie kosztuje 80 zł. Według pana, z którym jechałem, wyestymował, że prawdopodobnie to zamknęłoby się w 40.
Okej, okay, czyli połowa.
Tak. I kolejna różnica pomiędzy taksówkami a Uberem jest taka, że... W Uberze jechałem już takimi samochodami, które kosztują prawdopodobnie po 150 tysięcy złotych. W sensie, nie jechałem sobie samochodem jeszcze.
Okej.
Okay. Jechałem naprawdę zajebistymi po prostu autami, nie? Więc to było super. I trzecia rzecz, która jakby jest fajniejsza w Uberze niż w taksówkach. Jadę sobie z tym panem, jakby mu, wiesz, to działa tak, że zamawiam taksówkę na miejsce, w którym jestem w tym momencie, albo na miejsce, w które chcę.
No.
I od razu wpisuję też miejsce docelowe. Na podstawie tego aplikacja wiesz, pokazuje trasę. Po stronie jakby kierowcy aplikacja jest jednocześnie nawigacją.
Okay.
Więc ma tylko ten jeden interfejs pokazany. No i to jest tak, że ja płacę faktycznie za przejechane kilometry według tej trasy, którą jakby wybrał.
Wytyczył sam Uber,
tak?
Tak,
tak, tak. I...
Czyli nawet jeżeli by było, nie wiem... korek, on by pojechał inną trasą czy coś, to wtedy będziesz i tak płacił to, co wyliczył Uber, tak?
Prawdopodobnie tak, chociaż wiem, że jak jest korek i się nie ruszamy, to no. Płacę jakąś obniżoną stawkę. Jakieś 50 groszy, 80 groszy, czy coś takiego za każdą minutę, czy coś. Nie wiem, opłaca się nadal, mimo tego, że jest korek, okay. Wiesz.
Okay.
I różnica jest taka, jakby, że ja dzisiaj na przykład jechałem do biura Uberem, bo potrzebowałem po prostu dostać się szybko, nie miałem czasu czekać na autobus, więc zamówiłem Ubera, wpisałem adres docelowy, jakby przyjechał po mnie pan Renault Laguna, jakąś taką, wiesz. No i bo ja wpisałem ten adres, no i pan mówi, że jedziemy, tam porozmawiałem trochę z panem, potem musiałem zająć się swoimi sprawami, wiesz, telefony, biznesy, pieniądze.
Tak, pisałeś do mnie na Telegramie pewnie, co?
Tak.
No
tak.
Właśnie, no właśnie.
I dojechałem na miejsce docelowe, na co pan mówi, dziękuję, ja mówię, dziękuję i wychodzę z taksówki, znaczy z samochodu, koniec.
Okej. Okay. No i co, i to sam zapłacone. Ściąga ci z karty?
Tak, tak.
Okej. Okay.
I dostaję maila, po prostu dzisiaj, wiesz, tam przyjechałem do biura koło tam 10 coś,
no.
Dostałem maila jakoś koło 11, twój poranny przyjazd Uber. I tam było po prostu trasa od punktu do takiego, średnia tam chyba czas przejazdu, z kim jechałem i kwota za przejazd, w moim wypadku ja mam cały czas kwoty za przejazd 0 zł, bo oczywiście bierzemy wszystko z tego... Z tego jakby kredytu, który tam zrobiłem, tych punktów.
Super.
I no działa to bardzo fajnie, ceny są niskie, więc jakby jest korzystnie też jakby dla mnie, wiesz, nie? No, bo różnica pomiędzy taksówką a tym jest dość, dość spora, bo nawet jakbym wziął taksówkę na fakturę i tak dalej, to i tak jest więcej niż przejazd Uberem.
Okej.
Okay. Tych taksówek jest niestety, jakby taksówek, nie taksówek, pojazdów. No to nie są taksówki. Tych pojazdów jest zdecydowanie mniej na mieście i bardzo ciężko jakby znaleźć ten pojazd, który po ciebie podjedzie.
No ja właśnie chciałem zaadresować ten problem, bo jakby no dla mnie, ja mam jeden problem z Uberem. Jeden jedyny polega na tym, że nie ma samochodów w
wiesz,
mojej okolicy.
Właśnie
nigdy.
W twojej okolicy. No tak.
Nigdy.
Nie nigdy, bo pan, z którym jechałem wczoraj wieczorem, mieszka w Markach i jeździ przez twoją okolicę.
Wow, no to rzeczywiście,
więc
żeby
masz
trafić,
szansę.
No
masz
mam szansę.
Ale generalnie w centrum nie ma z tym żadnego problemu, tych samochodów jest już coraz więcej. Wiem, że mają też w ogóle jakieś programy, bo oczywiście pytałem, jak tam czy się opłaca im to jeżdżenie, skoro stawki są takie niskie, tak dalej. No generalnie wychodzą na plus mniej więcej 60-40% kwoty, którą zarobią, to faktycznie zarobią, a nie muszą, wiesz, wiadomo, amortyzacja, tak? Oni zarabiają pieniądze, za które muszą kupić i tak benzynę, samochód, muszą coś
no
tam, wiesz, tak dalej. No to z 10 tysięcy zarobku 4 tysiące złotych jest tak naprawdę zarobionego na czysto, a 6 tysięcy muszą wrzucić mniej więcej w koszta. Więc nie jest źle. Bardzo im się to jakby podoba, plus teraz jest taki motyw, że Uber jakby z racji tego, że jest mało tych pojazdów i mało się dzieje na mieście, jakby u kierowców Ubera, to mają jakieś programy bonusowe, partnerskie, na zasadzie jak przejedziesz, Uber zabiera w ogóle 20% kwoty, którą płacisz, nie? No to tak naprawdę dostajesz jakieś bonusy za przejazdy, więc te 20% z kwoty tak naprawdę faktycznie dostajesz, coś tam. No dużo tego było z tego, co jeden z kierowców powiadał. No i generalnie jest bardzo fajnie. I porównałem sobie to do MyTaxi, z którego jestem klientem stałym od ponad roku.
No.
No i bardziej się opłaca ten Uber mimo wszystko.
No tak, tylko pytanie, ile jeszcze oni pożyją na naszym rynku? No na razie się im nie dobrali do tyłka. Jak wiesz, w Niemczech mają ogromny problem, jeżeli chodzi o Berlin. I tam w ogóle po prostu powiedzieli, że to jest nielegalne i tyle. I teraz Uber jakoś modyfikuje swoje... nazywają się teraz, właśnie w Niemczech chyba się będą nazywać Uber Taxi po prostu i załatwiają jakieś papiery dla tych kierowców, żeby faktycznie stali się, jak każda inna taksówka, korporacją. Nie wiem, czy to wpłynie na ceny. Obawiam się, że pewnie wpłynie.
Tak, bo z tego co pamiętam, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. W której ceny za kilometr taksówki są różne w różnych taksówkach. Generalnie jest tak, że jest stałe FIF w taksówkach poza Polską.
Okej.
Okay. Więc niezależnie, czym będziesz jechał, i tak płacisz zawsze tą samą stawkę. Dlatego będą mieli problem z konkurowaniem, nie? Z stawkami.
No tak. No to no, może być słabo na niemieckim rynku. Zobaczymy, jak będzie u nas. Na razie, wiesz, no, wydaje się, że sprawa trochę ucichła. Zaraz po starcie, wiesz, oczywiście było dość gorąco i już tam ludzie mówili, że oj, tak zaraz wam zamkną. No na razie ich nie zamknęli. Możemy sobie korzystać. Ty jeszcze sobie, wiesz, wykorzystaj tą stówę. Zobaczymy, czy wyjeździsz tyle przejazdów, żeby, wiesz...
No wbrew pozorom się okazało, że to jest dużo przejazdów za tą stówę mogę zrobić.
Trochę
co
tak,
jest dla,
no.
Co jest dla mnie, wiesz, jakby nie tyle szokiem, co taką pozytywną wiadomością, bo w MyTaxi jest generalnie tak, że ja mam konto firmowe, więc wiadomo, spada mi podatek, odliczam VAT, tak dalej, tak dalej. Ale zrobienie 100 zł netto na przejazdach,
no,
to ja robię to w półtora tygodnia, dwa tygodnie.
Mhm.
No bo przejazdy, wiesz, z imprezowni do chaty, dwie dyszki.
No tak, no.
Czyli pięć przejazdów tak naprawdę z imprezowni do chaty w ciągu miesiąca już mam stówkę, nie? A tutaj tych przejazdów mogę zrobić dokładnie dwa razy więcej za tą stówkę. Więc to jest fajne. To, co jest fajne w MyTaxi, to jest to, że znalezienie taksówki jest łatwiejsze niż znalezienie kierowcy Ubera, no bo jakby jest więcej, ale też znalezienie fizyczne. Bo wiesz, ja schodzę dzisiaj w ogóle, wychodzę z domu.
No.
I na mojej ulicy jest środa. Jest godzina 10. Wiesz, jak wygląda moja ulica?
No, jest mała.
Jest tyle samochodów, no stoi właśnie. Tyle samochodów, przejeżdża miliard samochodów, w sensie, like seriously, gdzie jest mój samochód? Jeszcze ja się nie znam na samochodach. Który to jest Renault Laguna? Jak to wygląda w ogóle? Wiesz, co to jest Renault? Nie wiem, jak to wygląda. Powiedzcie mi.
Jaki kolor?
Dobrze, że jest, mają napisane ten... mają napisane rejestrację, więc wiesz, po rejestracji okay. Szukałem, nie?
No.
Ale, a z taksówkami jest prościej, bo wiesz, bo widzisz taksówkę, widzisz tam, że też widzisz rejestrację, no to możesz zadzwonić, też pomachać, jakby to też jest łatwiejsze, to jest bardziej, w ogóle w MyTaxi jest bardziej jakby to odkryte, to skontaktuj się z kierowcą. W Uberze trzeba to tam troszeczkę w opcjach pogrzebać, żeby znaleźć w końcu, połącz się z kierowcą.
Okej.
Okay. I tak mi się nie udało, bo okazuje się, że numer jakiś kierowca niosły, więc... No ale to, więc sytuacja, w której, wiesz, wychodzisz z domu, widzisz na GPS-ie, że masz 50 metrów prawdopodobnie do twojego samochodu, czy tam do tego, w którym masz jechać, i okazuje się, że na ulicy tych samochodów jest miliard.
No.
I nawet mimo tego, że wiesz, jakby, jak będzie miał wyglądać twój samochód, wiesz, jak będzie wyglądał samochód, jak wygląda Robert, nie Robert Laguna, tylko Alfa Romeo, nie wiem, co to było.
Jezus, Orzech, ty się w ogóle nie znasz na samochodach, nic, ale ani nie, trochę.
Dlatego nie robię podcastu samochodowego. Jak to się, Renault Laguna, tak, no. Renault Laguna.
Roman jak... Laguna.
Nawet jak wiesz, jak wygląda Roman Laguna, to jest, czekaj, wpiszę sobie, że to jest temat, tytuł odcinka.
Tak, właśnie tak.
Więc nawet mimo tego, że wiesz, jak wygląda Romeo Laguna,
no,
to...
Romeo Laguna, nie wierzę. Jezu, może faktycznie zrobimy jakiś podcast motoryzacyjny, co?
Chciałbyś mi posłuchać, jak opowiadam o motoryzacji, co?
Bardzo.
Stary, ten samochód miał 4 koła.
Ta czerwień po prostu była piękna.
Ta czerwień dodawała mu 5 plus do koni mechanicznych.
No dobrze, Roman Laguna i co dalej?
No to nawet jak wiesz, jak on wygląda, to ciężko ci go, wiesz, znaleźć na ulicy.
No wiem, no i dlatego możesz zadzwonić. Znaczy, dla mnie jeszcze fajną rzeczą, przynajmniej w twoim przypadku, MyTaxi, jest to, że oni wystawiają faktury.
Wystawiają faktury zbiorcze po całym miesiącu, to jest najlepsze.
No właśnie.
Bo ja nigdy nie mam przy sobie gotówki,
no.
Więc płacę przez telefon, a nawet nie muszę mieć pieniędzy na tym koncie, bo jak już mówiłem chyba o mojej metodzie oszczędzania, że zawsze mam tam 50 zł na koncie, żeby na tym głównym, żeby nie zjadło mi PayPasem czy coś takiego, wiesz, bezpiecznie się czuję, bla, bla, bla. No to nawet w tej sytuacji, wiesz, nie muszę dbać o to, czy mam przelane pieniądze na ten rachunek bankowy, który mam podpięty do tej karty, którą mam podpiętą do MyTaxi, ale zamotałem, ale nie muszę o to dbać, no bo dostaję po prostu fakturę, którą opłacam raz w miesiącu i tyle. To jest fajne.
No.
Bardzo fajne.
Doskonale. Także jakby na to wygląda, że Uber rzeczywiście wygląda fajnie. Cieszę się z tego, bo wiesz, zawsze im większa konkurencja, tym lepiej dla nas, użytkowników.
A nie chcemy porozmawiać na ten temat, że Uber to jest XIX-wieczny kapitalista wykorzystujący Czytałeś tekst Orlińskiego?
Nie czytałem, bo jak czytałem tylko jakby z zapowiedzi ludzi, którzy wrzucali ten link na Face'a, to stwierdziłem, ja nie potrzebuję takich tekstów czytać.
Nie no, to jest takie samobiczowanie się i Orliński generalnie popłynął. Znaczy, ja mam wrażenie, że on puszcza się poręczy zawsze. Ale no, to był tekst, którym porównał Ubera do XIX-wiecznego kapitalisty wykorzystującego chłopa, znaczy kopalnię, górnika w kopalni, na zasadzie płacę mu więcej, żeby jeszcze więcej od niego brać pieniędzy i on się zadłuża i umiera i tak dalej, w no. sensie.
No cóż, no dobrze, no już jakby nie ma co jęczeć. Firma sobie radzi, kierowcy ewidentnie chyba są zadowoleni, skoro wiesz,
w Polsce jeszcze tak, a w Stanach no. już nie, bo kapitalizm i chłopi.
Dobrze, okej, okay, niech tak będzie. Kapitalizm znaczy zżera ludzi.
Widziałem, jaki jest problem w Stanach. Tak naprawdę jest problem w Stanach z Uberem taki, że stawki Ubera są tak niskie, że po jakby amortyzacji kosztów przez kierowcę nie zostaje im nic.
No okej, okay, no to znaczy, że trochę przygieli. No i tyle. No,
zdecydowanie, no trochę przygieli. Teraz są strajki i tak dalej, i tak dalej. No ale
no, niech sobie strajkują.
W Polsce jest jeszcze okej. Okay.
No i super, i niech tak zostanie. I chociaż... my będziemy, wiesz, żerować, znaczy uczyć się na błędach Amerykanów. Zresztą to nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz.
Tak, zdecydowanie tak. Wojtku, powiedz, co sądzisz o Oknie 10?
Okno 10. Najbardziej mniej sexy pokazanie systemu, jaki widziałem ever, to raz. Dwa, no ja już nie umiem w Windows, wiesz, tak w ogóle. W sensie widziałem 8 przez sekundę i nie umiałem wyłączyć komputera. Stwierdziłem, że to jest taki znak, że my już z Windowsem chyba nic nigdy razem nie zrobimy.
Ten no, związek już się skończył.
Ten związek już się skończył, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
No, Boże święty, naprawdę użyłeś tego... No dobrze, nieważne. Mów dalej.
Co?
No to jest tak bardzo...
Wyświechtane.
Nie można tak mówić, bo to nie...
Dobra. Arlena mi powie później.
Nie
ja
daj
jestem
mi
chory dzisiaj. Ja
nie daj mi nawet nie daj mi zacząć o
no,
tym
No dlatego
mówić.
Nie daję, no tylko cały czas się przebijasz. Ale wyciszę cię na tym, przy montażu.
Koniec.
W każdym razie ja nie jaram się tym Windowsem. Znaczy śmieszy mnie parę rzeczy, wiesz. No, na przykład to, śmieszy mnie to, że na przykład w terminalu teraz można wkleić adres, w sensie ścieżkę do folderu, nie? After all these years, rozumiesz? Więc jakby, okej. Okay. I tym się pochwalili na konferencji. No to było takie, okej, dobra, fajnie.
To prawie jak chłopaki. To prawie jak na WWDC, nie? Kompilowali kod na scenie.
Trochę tak, no to był właśnie ten poziom. No i cóż, no, zrezygnowali w ogóle, znaczy już na 100% zostaje start, zrezygnowali z tego dziwnego, tego głównego ekranu, który był w Windowsie 8, wiesz, z tymi kwadracikami i tymi. Teraz to będzie zintegrowane w pasku start.
To wygląda tak strasznie słabo.
No to jest takie... Ja nie wiem, nie wiem, co zrobić z kafelkami,
wrzućmy je gdzieś. Gdzie by wrzucić kafelki? Roman! Roman, gdzie wrzucił kafelki?
Roman Laguna przyszedł. Rozumiesz?
Roman Laguna przyszedł i mówi: ja bym jebnął w start. Masz.
No
co w starcie?
Zrobione? Jest. Działa. Znaczy, wiesz,
poczekaj. I najlepsze było to, że Roman prawdopodobnie jak przyszedł, nie? No. I on tak patrzy na ten pulpit, wiesz, z Windowsa 8 i tak. Kto panu to tak zjebał?
Tak, właśnie. Dokładnie tak.
Typowy polski, wiesz.
No, specjalista, mechanik.
Majster.
Pan kierownik, majster. I teraz, znaczy, jest jedna rzecz, która się przewija na wszystkich możliwych screenach z tej prezentacji. Coś, czego Apple nie zrobił, a mam wrażenie, że cały czas do tego dążą. Czyli jeden system na wszystkich urządzeniach.
To, co robi też Android teraz.
No nie do końca, wiesz, no stara się, ale wiesz, na razie to są takie pierwsze nitki połączenia między systemami, ale to nie jest jeden system, wiesz, one system for all.
No dlaczego? A wydaje się, że Windows 10... Właśnie mam wrażenie, że już jest.
No ale nie, bo masz tak. Chrome OS. Ale nie, no, ale to jest... nie mówię o zegarkach i pierdołach, ale chodzi o, wiesz, połączenie komputer, tablet, telefon.
No oni mają to.
Ale mordo, chodzi o jeden system, a nie... systemy, które są w stanie ze sobą jakoś współpracować.
No nie, tak? to nie jest na zasadzie jednego systemu, tylko to jest jedno konto, żeby zarządzać wszystkimi. Wiesz, masz zegarek z Androidem, tablet z Androidem, smartfon z Androidem, komputer z czymkolwiek i z Chrome'em, albo Chrome OS-em, telewizor z Google Android TV, coś, Chromecastem, czymś. Romanem Laguna. I do tego właśnie w Romanie Lagunie masz też, wiesz. I to jest wszystko to samo. To jest wszystko Google Now wszędzie, sklep Play wszędzie i jedno konto wszędzie. To jest dokładnie samo.
No okej, okay, no dobra. No to może, wiesz, może się trochę mnie zaczarowali tym obrazkiem, w sensie, że wiesz.
Już ja widziałem poczucie, ten obrazek. On wygląda dokładnie tak samo jak Android.
Ej, chodzi o to, że masz Windows 10 i on będzie, już nie będzie Windows Phone, tak? Tylko będzie Windows 10 na telefonie, Windows 10 na tablecie, Windows 10 na desktopie i tak dalej, nie? I jakby to dawałoby ci totalną wolność, jeżeli chodzi o kupowanie apek między innymi i one zawsze będą działać na wszystkich możliwych ekranach, systemach, telefonie, tablecie, wiesz, komputerze. Więc jeżeli to tak będzie działało, ja nie wiem. Nie wiem, czy to będzie tak działać. To jest one product family, oni to nazwali. Czy to oznacza, że to będzie jeden system? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Ale gdyby to tak było, to mam wrażenie, że wtedy zrobiliby ten krok do przodu i tą jedną funkcją jakby wyprzedzili trochę Apple, nie? W sensie, że okej, to teraz jest jedna rzecz. Apple dąży do tego, wiesz, mamy ten continuity, zbliżasz się z iPhone'em do Maca i nagle się okazuje, że masz coś do dokończenia, do uzupełnienia, jakiś dokument i tak dalej, wiesz, no, są to rzeczy, które na pewno ułatwiają bardzo pracę, ale to nadal są oddzielne systemy, tak? Jest macOS, w jednej, jakby, to jest jedna rodzina, jedna platforma w pewnym sensie, bo mamy, wiesz, teraz iCloud przecież, który jest szerowany ze wszystkich urządzeń i tak dalej, i tak dalej. No ale wiesz, no, czy to jedna rzecz taka, która powiedzmy, że jest cool w tym systemie, a poza tym no, ja wzruszam ramionami. No. Po pierwsze, ani mnie to ziębi, ani nie grzeje. Ja z Windowsem się pożegnałem na etapie XP i od tamtej pory w ogóle mi go nie brakuje. Jak wiesz, nie gram w gierki, więc spoko.
Grasz tylko na prawilnej konsoli PlayStation 4. Pozdrawiamy Sony PlayStation Polską.
Pozdro Elo. Konsola najlepsza do gierek. Jakby mi się naprawdę zachciało zagrać w coś, co działa tylko na Windowsie, no to najwyżej sobie, wiesz, w bootcampie postawię. Albo, nie wiem, jak będę hardkorowcem w VirtualBoxie i wiesz, w oddzielnym okienku i może sobie zagram. Ale póki co w ogóle nie mam takiej potrzeby, nie mam też czasu na to, żeby grać. A w te gry, które chcę i mam, no to są na PS4 albo na Maca. I tyle. No nie jara mnie to, no po prostu jestem tak daleko od całego tego ekosystemu Windowsa i Microsoftu w ogóle, że no okej, okay, no mają nowy system, przeskoczyli 9, jest teraz 10, no taki wiesz, zabawne, hehehe. Mam wrażenie, że z wieloma rzeczami troszeczkę się cofają, tak, w rozwoju w pewnym sensie. Część rzeczy będzie nowe na pewno. Nie wiem, jak to będzie od strony deweloperów. Za mało chyba jeszcze powiedzieli. Zresztą on wyjdzie dopiero pod koniec 2015 roku, więc chillax, nie? Jakby
to prawie tak samo jak zapowiadanie gierek na Gamescomie.
Trochę tak. Ej, mamy gierkę, będzie za 4 lata, elo.
No, trochę tak.
No i tam pokazali jakieś demo, wiesz, no ale to...
Dobrze, widziałem. No, ja też udostępnili chyba dev
tak,
preview.
Jest. No tego nie było wcześniej, znaczy to jest na pewno dość historyczne.
Były, tylko były zamknięte.
No były zamknięte, a teraz jest w miarę otwarte, tak, więc to jest historyczny moment dla Microsoftu, może trochę, ale nie wiem, mam wrażenie, że się budzą trochę, wiesz.
Wiesz co, mi się podoba, że się obudzili troszeczkę z tym, że zrobili Mission Control troszeczkę bardziej sensowny, bo teraz zrobili coś na zasadzie Mission Control.
No wiem, widziałem, że tam jeden swipe, tak, i się pojawiają
tak,
wszystkie.
Zrobili Spaces, czyli tam coś nazywa Desktops.
Mm-hmm.
I to też jest fajne, bo to jest naprawdę przydatne i cieszę się, że to będzie w systemie jakby od początku.
No.
No i w sumie to dalej jest Windows i nikogo.
No trochę tak, no. Znaczy, na pewno wiesz, to jest coś, czego prawdziwi PC gracze nie unikną w pewnym momencie, tak? Ci, którzy mają konsolę Xboxa 1, czyli jakieś 3 osoby w Polsce, też tego nie unikną, bo to będzie też zintegrowane jakoś. Jej. No i tyle, no wiesz, to ludzie będą musieli się przyzwyczaić do tego i już. No i będzie Windows 10, no. Ja nie czekam, no wiesz, no totalnie jest mi obojętny.
Tylko SX.
Tylko SX, no. Ja już się tak przyzwyczaiłem, że wiesz.
Właśnie dostałem maila, Wojtek, tak a propos.
Z OSX-a? Czy nie, od Tima Cooka?
Nie, z Ubera. Twoje konto zostało zasilone kredytami Uber o wartości 20 zł.
Czy ktoś nas słucha na żywo?
Ktoś, tak, ktoś, imię, nazwisko, właśnie odbył swój pierwszy przejazd z Uber. Za zaproszenie otrzymujesz kredyty Uber o wartości 20 zł.
Doskonale.
Czyli to, co wyjeździłem w ciągu 3 dni, właśnie do mnie wróciło.
Szanuję to, szanuję to. No i tyle, no wiesz, jakby o Windowsie naprawdę właściwie no, nie mam nic do powiedzenia, no bo po pierwsze to jest za wcześnie, po drugie to jest nadal Windows, który nie jest sexy i wiesz, widziałem 8, która nie była sexy, widziałem system na tabletach i on nie jest sexy wcale. Ja nie wiem, no.
Wiesz co, powiem ci tak.
Albo może jestem zaślepiony.
Tak, jesteś fanboyem już OS X-a i ten twój Android, wiesz, też zaraz zamieni się w iOS-a. Powiem ci tak, to, że wyszedł teraz ten Windows 10, to ja mam wrażenie, że tak naprawdę powinien być Windows 7. Na takiej zasadzie, że jakby to jest fizycznie ten produkt, który oni powinni wtedy dostarczyć. Bo on jest...
Myślisz, że jest aż tak opóźniony?
Tak. Myślę, no, że jest tak, że tak.
No bo wiesz, no, to jest parę dobrych lat, nie?
No jest opóźniony,
a
wiesz.
W świecie jakby... technologii to są lata świetlne wręcz.
Te funkcje, które oni teraz dodają, które są, przepraszam, groundbreaking, to powinno być parę lat temu.
Mhm. No nawet, wtedy by, nawet wiesz, Windows, mogli się tam, znaczy, z kimś bić, nie?
Tak, nawet Linux Ubuntu, czyli wiesz, Ubuntu, co znaczy po polsku, nie umiem zainstalować Debiana, już miał to wcześniej.
Okej.
Okay. Więc oni no troszeczkę przespali, no ale oni przespali i tak naprawdę teraz... Oni przyspali troszeczkę dlatego, że nie robili innowacji przez Balmera, a Balmer jakby miał dobry umysł biznesowy mimo wszystko, mimo tego, że był jakby PR-owo był słaby, to on teraz pozwolił Microsoftowi bawić się w innowacje i eksperymentować z rzeczami, bo mają tyle hajsu, stary.
Mm-hmm. Że... No tak, ale wiesz, no, nie oszukujmy się, oni mają ogromny kawał rynku, tak? Jakby
no wciąż jest, są chyba...
Są potężni. I właściwie moim zdaniem to było właśnie takie, wiesz, za czasów Balmera Microsoft sobie tak usiadł na tych laurach i tak sobie siedział, no spoko, zajebiście, mamy kurna większość rynku, nie musimy się niczym martwić, Apple to tam, wiesz, sprzedaje te komputerki dla bogaczy, nam to wisi, bo i tak, wiesz, laptopy z Windowsem się zajebiście sprzedają, a tu im odcięli sprzedaż laptopów teraz, rozumiesz? Dlatego muszą na szybko pokazać nowy system, że Windows jeszcze jest sexy, kupujcie jeszcze laptopy teraz, to sobie na nim zainstalujecie, a jak wyjdą tablety, to też możecie, nie?
Tak.
Tak sądzę, że tak właśnie było.
Ale ja uważam, że Windows jest trochę sexy, przynajmniej teraz próbuję być trochę bardziej sexy, no bo te kafelki
próbuję,
są sexy.
Próbuję, na pewno. A mi te kafelki jakoś nie leżą. No, nie. Miałem, korzystałem na Windows
Każdemu
Phone,
jego pornografia, jeśli mówimy o byciu sexy. Ładnie podsumowałem.
Super, super. No dobrze, Orzechu, ja już jestem zmęczony, przyznam, szczerze.
Tak, Wojtku, ja nie chcę, żebyś umarł. 37 stopni gorączki to nie są przelewki.
Nie są to przelewki. Podcieknie mi z czoła moje gardło.
Siostro, 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 czoło.
Skalpel.
Czoło.
Otrzeć.
Ktoś ci z dyszki ci walnie, wiesz. Bęk. Na potylicę.
Bęk, nos złamany. Także bardzo chciałem ci podziękować za 29 odcinek. Szczerze mówiąc, trochę nie mogę się doczekać 30.
Ja też.
Ty. Proszę o outro.
Poczekaj. Muszę uruchomić specjalną aplikację outro.
Ja trochę się nie mogę doczekać, jak będziemy mogli pominąć ten moment.
Ja również czekam, aż będziemy mogli pominąć jego moment tego. Jezus Podcast.
To my.
Tak.